podcastu Chleb Powszedni. A przed Wami odcinek Unia Europejska z masłem. Okej, dobra, hej, hej.
Hej, witamy.
Ja jestem Hania, a obok mnie...
Maja, tutaj.
Tak, i to my odpowiadamy właśnie za ten podcast.
Tak, jest to nasz pierwszy raz nagrywając coś tak profesjonalnego.
Mamy naprawdę profesjonalny mikrofon.
Tak, to prawda. Jesteśmy przygotowane. Przed nami jest tak naprawdę rozłożony milion kartek z notatkami oraz wiedzą.
Trzeba było się nie przyznawać.
Ale oprócz tego mamy też pyszną herbatkę, więc będziecie słyszeć, jak sobie popijamy, ale tak chciałyśmy to zrobić, to będzie spokojna rozmowa przy herbatce.
Tak, taka luźna, ale o tematach, które są dla nas wszystkich, myślę, ważne.
I tak naprawdę dotyczą nas wszystkich. Spokojnie nie będziemy przynudzać, mamy nadzieję.
Na pewno nie, bo mówimy, nawet jeżeli trochę, to możecie przewinąć czy coś.
Właśnie, puśćcie to po prostu na szybszej prędkości. Ale tak, no to w takim razie, Hania, może przedstawisz nam pokrótce, dlaczego właśnie to robimy i tak jakby z jakiej okazji w ogóle siedzimy tutaj.
No dobra, no to myślę, że takim główną przyczyną no jest to, że mamy tydzień europejski. I nasza szkoła również go świętuje. No i 9 maja i w ogóle cały ten tydzień europejski jest skupiony, no nie zgadliście pewnie komu i czemu, czyli no Unii Europejskiej i po prostu jedną z form przekazu informacji na jej temat to jest właśnie podcast i my stwierdziłyśmy, że to jest coś dla nas. I stwierdziłyśmy, że po prostu podejdziemy do tematu tak bardziej od strony nas, od strony młodzieży i ludzi, obywateli.
Dokładnie, Unii. Żeby się też wy, jako nasi słuchacze, którzy zakładamy, że jesteście w naszym licealnym wieku, żebyście zobaczyli tak naprawdę, ile rzeczy na co dzień odczuwacie i jaki impact Unii Europejskiej widzicie tak. Dookoła siebie.
Tak, i nie będziemy lecieć tylko taką książkową, typową wiedzą, bo tak jak mówiłyśmy, nie chcemy przynudzać, więc podamy Wam takie po prostu przykłady z życia wzięte.
Dokładnie tak. Dobra, no to wracając do naszego tematu, czyli Unii Europejskiej oraz genezy naszej, tak. To może przedstawisz nam również, dlaczego 9 maja, dlaczego ten tydzień jest akurat jako ten tydzień europejski obrany? Co się wydarzyło wtedy?
No, tydzień europejski to jest wybrany tak po prostu, żeby cały tydzień móc świętować.
No, dlaczego tylko mamy się ograniczyć do jednego dnia,
no
prawda?
No właśnie, trzeba rozwinąć jak najbardziej, możemy jak najdłużej świętować. No ale takim punktem głównym tego tygodnia, no wiadomo, jest 9 maja. I nawiązuje on ten dzień, to święto, do 9 maja 1950 roku, w którym to tak jakby... Wszystko się zaczęło już tak na poważnie, w którym powstała tak zwana deklaracja Schumana. Schuman pewnie znacie, ale to był minister spraw zagranicznych Francji, Robert Schuman. I to on przedstawił propozycję tak jakby zaczęcia tego wszystkiego, takiej wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla. Tak, to wszystko się od tego zaczęło, tak jakby nie było jeszcze wcześniej Unii jako Unii Europejskiej, tylko była ta Europejska Wspólnota Węgla i Stali, bo to na tym wszystkim zależało najbardziej. Więc tak jakby propozycja tego zaczęła się właśnie tego 9 maja 50 roku. No tak, więc tak jakby od samego węgla i stali powstała Unia Europejska, jaką mamy teraz i nie korzystamy tylko
z węgla i stali. Na pewność trochę bardziej rozeszliśmy. I właśnie a propos tego, czy... No bo skoro jesteśmy tak przy początkach i takim ogólnym omawianiu naszego tematu i przedstawianiu słuchaczom, czym jest Unia Europejska, to czy czuję się jak nauczyciel odpytujący Cię,
czy jesteś w stanie wymienić
jakieś takie ważniejsze momenty w życiu naszej Unii, jakieś takie ważniejsze sprawy, sytuacje, no bo mamy ten nasz 9 maja 50 roku, pan Schuman wchodzi z inicjatywą i 2 lata później tworzy się już Wspólnota Węgla i Stali, no ale tak jakby
co się działo. No przecież nie stało się tak, że potem nagle nie było nic, nic, nic i nagle skądś przychodzi pomysł na Unię Europejską, więc tak jakby co się działo?
No to tak jak już powiedziałaś, powstała potem ta Europejska Wspólnota Węgla i Stali, no ale takim najważniejszym momentem chyba potem był moment, kiedy 6 państw, nie wiem czy wymienić, chyba wymienię, Belgia, Francja, Niderlandy, Luksemburg, Niemcy i Włochy stwierdziły, że podpiszą coś takiego, co nazywa się Traktaty Rzymskie i dzięki temu rozwinęli swoje kompetencje jakby wspólnotowe poza ten węgiel i stal, tylko już na cały wspólny rynek.
Była to już cała gospodarka.
Tak, tak.
A nie tylko dwie rzeczy. No dobra.
I potem rok za rokiem włączali coraz to inne sektory, no właśnie rolnictwo. A żeby to wszystko ułatwić, to w 68 roku znieśli cła pomiędzy właśnie tymi początkowymi państwami. I nie wiem, tak jeszcze pomiędzy tymi wszystkimi zmianami. W 79 roku wszyscy Europejczycy dostali prawo do głosowania i do wybierania ludzi obejmujących stanowiska w zarządzie europejskim, w parlamencie europejskim dokładnie, więc to też już był moment, kiedy obywatele też dostali możliwość wprowadzania zmian
czyli
i panowania.
Tak naprawdę w ciągu tych 30 lat od jakiejś prostej deklaracji pana Schumana przeszliśmy do takiej organizacji, która miała już w tamtym momencie bardzo duży wpływ na całą Europę i wszystkich Europejczyków, no bo jak widzimy, dostali oni nawet prawo po prostu na głosowanie, kto w tej Unii zasiądzie.
Tak, czyli to nie była tylko taka odgórna inicjatywa, że... Znaczy, inicjatywa była, ale to nie było tak, że był jeden facet albo 10 i stali i mówili, macie robić to i to, tylko po prostu stworzyli coś dla ludzi. Mhm. Dlatego też pozwolili im głosować.
Miło z ich strony.
Tak. I tak jak mieli możliwość głosowania, no to też mogą korzystać z tego, za czym zagłosują. Mhm. Więc już bliżej, zbliżamy się już do bardziej 2000 roku. W 87 uczniowie, czyli my, to jest chyba taki temat główny, który też dotyczy naszej szkoły, bo jesteśmy w programie Erasmus, czyli właśnie w tym roku rozpoczął się... Taki był pierwszy rok, kiedy uczniowie mogli wyjechać do krajów członkowskich.
Tak, to się właśnie wtedy się zaczęło, że nagle możemy studiować za granicą, ale o tym też powiemy
później.
Trochę później,
tak,
ale
tak.
Na razie no...
Teraz idziemy tak skrótowo, po prostu co się działo.
Tak, zaznaczamy Wam daty.
Tak, tak, więc tak. Co było... No najważniejszy rok, 1989, kiedy upadł komunizm.
Naprawdę myślę, że to był taki moment, gdzie to większość z państw dostała taką po prostu taką zieloną flagę, taki start, że od teraz mogą już ruszyć, mogą wziąć udział i się bardziej rozwijać właśnie za pomocą tej całej wspólnoty europejskiej.
Tak, dlatego 4 lata później no, już powstała ta prawdziwa taka Unia Europejska, którą znamy do dzisiaj jako taką. No wiadomo, zmieniała się potem w trakcie mijania lat, ale powstała i w 1995 roku. Wiem, że te daty mogą Was męczyć, ale taka faktografia trochę też to
musi być, musi być. Czasami
musi być. Tak, i w tym 1995 roku powstał układ Schengen i zniesiono kontrolę na granicach państw członkowskich i tak jakby już do tego należało 22 państwa. Więc Unia już miała trochę więcej niż 6 tych początkowych
tak
członków.
Jak może większość z Was, no z Erasmusa nie każdy korzysta i to raczej się korzysta no właśnie tak na studiach, w liceum.
Tak, tylko uczniowie raczej,
ale no,
albo nauczyciele.
No właśnie, na wakacjach każdy z Was był i spodziewam się, że raczej gdzieś bliżej tutaj, no w obrębie Europy raczej ludzie wyjeżdżają. No i nie na każdej granicy musi się zatrzymywać, pokazywać paszport, wizę i to właśnie wszystko dzięki temu cudownemu układu z Schengen, który pozwala nam przejeżdżać przez granice państw członkowskich bez dokładnej kontroli.
Tak, dokładnie. A jeszcze co do tych zniesienia ceł, no to przecież kupujemy bardzo dużo rzeczy z innych państw i to też nam ułatwia ten handel. kupujemy no po prostu bez dodatkowych opłat, co no, jest przydatne.
Zdecydowanie.
Tak, tak. I
właśnie, jak jesteśmy przy kupowaniu, to pieniądze, zawsze jest miło mówić o pieniądzach. Co Unia Europejska zrobiła nam z pieniędzmi?
No, z pieniędzmi...
Dużo rzeczy,
ale... Dużo rzeczy, ale taka chyba główna rzecz, która stała się, która zmieniła się na właśnie tym obszarze pieniężnym, no to wprowadzenie waluty euro. I to stało się już w 2002 roku. Mm-hmm. I ta waluta euro objęła 19 państw członkowskich, czyli nie wszystkie, ale dużą część. No i pozwoliło to na tak jakby unormowanie sytuacji, myślę, pieniężnej.
No zdecydowanie jest łatwiej, no tak jakby zawsze był problem ten zmiany walut, właśnie tak, wracając tak. do sytuacji wakacyjnej, no jedziesz sobie gdzieś na wakacje i jeżeli to euro byłoby faktycznie utrzymane w każdym państwie, to nie trzeba byłoby się martwić zmianą tej waluty, tylko po prostu płacisz tymi pieniędzmi, jakimi płaciłeś od zawsze.
No właśnie i tak jakby ujednolica to, to kolejna taka rzecz, która ujednolica państwa należące do Unii, po prostu wspólna waluta to jest kolejna rzecz, która nas łączy. No nie wszystkich, ale dużą część.
No i też coraz więcej państw jakby do tego przystępuje, z wiadomych powodów, tak?
Mhm, tak. To dużo ułatwia. No i jak już jesteśmy przy tym 2002, no to w 2004, to tak dodam jeszcze, Polska weszła do Unii i wtedy tak jakby nasza historia z nią się zaczęła. Mhm. Razem z nią mogliśmy się już po tych latach rozwijać i nadal to robimy, więc dzięki temu no, my też, mieszkając w Polsce, możemy korzystać ze wszystkiego, co oferuje nam Unia, o czym też będziemy mówić później, trochę bardziej się na ten temat rozwiniemy.
Mhm.
No ale te, mówimy o tym, bo właśnie też możemy z tego korzystać, więc dokładnie. To jest bardzo ważne.
To chyba słowem wstępu takiego, takich informacji tak, bardzo podstawowych.
Zatrzymamy się na tym, myślę, że resztę rozwiniemy potem, bo to dokładnie. Są najważniejsze daty, najważniejsze takie podpisane traktaty i dokładnie. Wszystko, od czego to się zaczęło.
To więc... była najbardziej podręcznikowa część, którą trzeba było po
tak,
prostu...
Tak, przepraszam, że to ja musiałam ją prowadzić, ale potem będzie ciekawie, więc po prostu czekajcie na resztę.
Dokładnie, dokładnie.
Dobra, po krótkiej przerwie wracamy.
Trzeba było karteczki przełożyć.
Tak, tak, tak. I teraz jeszcze dokończymy trochę bardziej już... Wyjdziemy teraz w aktualną sytuację Unii.
Było o historii, było o początkach, a teraz przenieśmy się już do czasów obecnych i jak to wygląda teraz. Więc?
A więc, tak jak wcześniej zaczęliśmy od 6 państw, potem po 22, to aktualnie mamy 27 państw członkowskich w Unii. Porozumiewamy się w tej Unii 24 językami urzędowymi, więc no, to jest sporo i myślę, że każdy z Was powinien spróbować się nauczyć. To na pewno byłoby ciekawe.
Zdecydowanie ciekawe wyzwanie na wakacje na przykład.
No tak, tak. Tak. No nie wiem, czy mówić, ile mamy mieszkańców. No policzcie sobie, mamy 27 państw.
No policzcie sobie matematyka.
Tak.
Nie, no już nie trzyma ich niepewności. 447 milionów mieszkańców, czy ja tak przeczytałam tą liczbę.
Przeczytałaś to dobrze.
Wybornie.
Więc mamy tego sporo, a z tego 340 milionów osób, które poruszają się w świecie z walutą euro.
Dokładnie.
Tak. I no, flaga Unii. Tak, pomimo tego, że mamy 27 państw członkowskich aktualnie, no to flaga Unii nie zmieniła się pod to, tylko nadal zostaliśmy przy tych 12
początkowych, założycielskich
gwiazdkach. Dokładnie, tak. Na tak. niebieskim tle.
Tak.
A może
o też... Dniu Europy mówiliśmy,
mówiliśmy,
że jest to 9, wyjaśniliśmy, to tak. Teraz myślę, że takie coś, co... No nie każdy, no bo ludzie wiedzą, jak wygląda flaga mniej więcej, ludzie wiedzą, tak. No tak trochę, co to jest, ale nie wiem, czy każdy słyszał o motto Unii Europejskiej.
Właśnie, więc co tak jakby przewodzi Unii?
Co jest tym hasłem?
Tak, hasłem, główną wartością.
Dokładnie.
I... No co przewodzi no Maja? Podziel się,
tym
proszę.
Hasłem jest, moi drodzy, zjednoczeni w różnorodności. Co myślę, że No sprawdza się, w sensie, no jest ono jakoś tam propagowane, no bo jednak i to euro, i strefa Schengen, no staramy się, znaczy Unia Europejska stara się jak najbardziej połączyć te wszystkie państwa, tak, żeby te granice zniknęły między nimi.
Granice zniknęły, ale mimo wszystko państwa pozostały jako tako odrębne ze swoją kulturą, z tym wszystkim.
Kulturę chronimy.
Tak, ale po prostu umożliwiamy bardziej dostęp do tych innych kultur
i też poznawanie, na przykład właśnie dzięki Erasmusowi.
I nawet Erasmus teraz nazywa się moc różnorodności, więc...
O, dokładnie, więc no, jest ta różnorodność chroniona, ale z drugiej strony też jakby pozwalamy sobie poznawać siebie nawzajem. Tak. I tym, mam nadzieję, że w miarę płynnym przejściem chciałbyśmy teraz powiedzieć w sumie, no bo fajnie, że jest strefa Schengen, fajnie, że jest euro,
tak, ale to wszystkie takie rzeczy nadal książkowe trochę, no i tak, bardziej tak...
No w sumie jednak dalej trochę odległe, no bo nie każdy może chcieć wyjechać gdzieś.
Tak, tak.
No waluta, no to waluta.
Ale to też nas waluta nie dotyczy jako tako.
No
ale
właśnie.
Co dotyczy nas wszystkich, niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy za granicę, czy wydajemy pieniądze.
Co jest dla nas tak jakby personalnym takim plusem bycia w tej Unii Europejskiej.
Tak, i ten temat to Maja, może powiedz, co dotyczy nas jako studentów.
Jako studentów jak najbardziej, no to po pierwsze... nie musimy się przeprowadzać do innego kraju, aczkolwiek dalej możemy w nim na przykład studiować albo odbyć szkolenie, więc to nie jest przymus, że musimy się tam przenieść, ale właśnie przykład dzięki programie Erasmus możemy tam, nie wiem, pół roku, jeden sezon, to już zależy od naszego jakiegoś tam wyboru.
Albo tak jak my jedziemy na przykład na tydzień, tak, po prostu zapoznać się.
Poznać kulturę i tyle, jako studenci. No i tak jak wcześniej Hania tutaj powiedziała,
jako studenci,
jesteśmy studentami oczywiście, ten cały ten program Erasmus powstał nam w 87 roku. Oczywiście jeżeli ktoś życzy sobie, to może przenieść się na stałe i zamieszkać oraz pracować w innym państwie z Unii Europejskiej. I tutaj, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to powinien zapoznać się z portalem... Ojej, trudna nazwa.
Eures,
gdzie można znaleźć oferty pracy i jakieś praktyczne porady co do tego wszystkiego.
Okej, okay, dobra, a na przykład co jeżeli już wyjeżdżasz poza swój
kraj? Co jeżeli już jestem?
Tak, jesteś na zewnątrz swojego państwa, ale na przykład jeszcze nie mieszkasz. Jakie masz ulgi może, albo co Ci jest umożliwione?
No to po pierwsze i tak jakby... rzecz taka niby błaha, a jednak bardzo ważna, to że w 2017 roku na terenie wszystkich państw członkowskich zniesiono opłaty roamingowe. Co to jest opłata roamingowa? Ogólnie polega to na tym, że może...
Nie pojawia Wam się znaczek taki na telefonie.
Też, ale oprócz tego po prostu nie płacimy czasami nawet kosmicznych pieniędzy za zwykłego SMS-a czy telefon do rodziny i przyjaciół. Mhm. Czyli jak teraz jesteście na wakacjach, na Erasmusie, gdziekolwiek indziej, to możecie spokojnie wysłać SMS-a, zadzwonić i te opłaty będą dokładnie takie same jak w naszym kraju, w naszym wspólnym.
Tak jakbyście pisali SMS-a do mamy z listą zakupów ze swojego mieszkania. Dosłownie. Tak samo będzie za granicą. Oczywiście w krajach członkowskich.
Tak, więc wasze abonamenty cyfrowe podróżują razem z Wami, Wy nie musicie płacić 3 razy większych cen. To jest bardzo fajne. Oprócz tego kwestia zdrowotna.
Właśnie.
Jeżeli zachorujesz na przykład, nie wiem, coś Ci się stanie.
Złamiesz nogę.
Wszystko, co tylko sobie zażyczysz, będąc podczas podróży właśnie w innym państwie, to możesz skorzystać z usługi Państwowej Opieki Zdrowia dzięki tak zwanej Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego.
To inaczej jest EKUS nazwane, karta EKUS, to tak skrótowo.
Tak, i to może sobie każdy z nas założyć, właśnie będąc członkiem Unii Europejskiej. I dzięki temu, że taką kartę byśmy posiadali, to troszeczkę podobnie jak w roamingu, ceny tego leczenia będą dokładnie takie samo jak u nas w kraju. Czyli to ani nie podskoczy, ani obniży, będzie... No wiemy, czego się spodziewać mniej więcej, więc jesteśmy też zabezpieczeni finansowo. I po prostu te ceny nie skaczą w górę.
Okej, dobra, a jeszcze tak co do komunikacji, to jest ciekawa rzecz, tak jakby znieśli te opłaty roamingowe i tak dalej, ale co jeszcze pozwala nam na terenie Unii się komunikować, tak jakby oprócz SMS-owych rzeczy.
Myślę, że coś, co każdy z nas ma, każdy z nas lubi,
bardzo
szanuje i
jest od tego uzależniony.
Wi-Fi, punkt Wi-Fi, tak, dokładnie, Unia Europejska ma swój własny internet i uwaga, jest on za darmo, możecie się w wielu miejscach, oczywiście on jest tak jakby oznaczony, to jest Wi-Fi for
EU.
EU. Chciałam powiedzieć EU, ale to jest EU. Jeżeli widzicie gdzieś taki znaczek, to możecie się jakby bez problemu z nim połączyć. Właśnie w większości miejsc publicznych. I on ma nawet taki konkretny taki znaczek, właśnie to jest napisane do Wi-Fi EU i to jest taki żółty znaczek Wi-Fi na tym, więc jak kiedyś coś takiego znajdziecie, to oznacza, że możecie się w tym miejscu połączyć za darmo z europejskim Wi-Fi.
No tak, tak. No, czyli macie ułatwiona komunikacja we wszystkich możliwych kierunkach.
Dokładnie, dokładnie.
No okej, dobra, to mamy tą kartę zdrowotną, mamy też udostępnione Wi-Fi, a na przykład jakie prawa nam przysługują, jak już podróżujemy?
Znaczy, prawa nam przysługują niezliczone i właśnie
no wiadomo, tak.
Podczas podróży mamy po prostu prawo pasażerów, podróżujemy spokojnie, mamy zapewnioną ochronę podczas lotu samolotem, jazdy kolejką, statkiem, autobusem, autokarem, no wszystko, co sobie tylko wymarzymy. Ale oprócz tego, co jest też myślę bardzo ważne, nawet tutaj siedząc sobie na spokojnie na naszej kanapie w Polsce, mamy zapewnione tak jakby to prawo konsumenta, czyli jak kupimy coś, nie konkretnie z Polski, tylko nie wiem, z Niemiec, z jakiego tam tylko chcemy kraju, to przysługuje nam takie prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zakupionego w internecie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Czyli po prostu nie podoba nam się, buty są za duże, za małe, zmywarka jednak nie działa tak jakbyśmy chcieli, jednak nie pasuje w kącik w kuchni, to mamy na spokojnie 14 dni, w których po prostu dajemy znać firmie, że my jednak to zwracamy.
No tak, czyli tyle. Nie ma żadnej papierkowej roboty albo dodatkowych opłat, tak jak na przykład pomiędzy wymianami rzeczy z Wielką Brytanią.
Czy na przykład z Stanami, tam też jest dość duży problem, że kupujecie coś ze Stanów i nie dość, że płacicie ogromne pieniądze, żeby właśnie te cła wszystkie przebyć, no to potem jak Wam się to, nie wiem, nie spodoba, albo cokolwiek będzie z tym nie tak, to zwrot tego jest czasami nawet większy niż koszt zakupu po prostu.
Tak, tak. A tutaj oprócz tego, że właśnie mamy prawo do zwrotu, to jeszcze przecież te cła są zniesione, więc ceny są no raczej przystępne.
Dokładnie, tak.
Okej.
Okay. Dobrze. No, ale w sumie tak teraz wymieniłyśmy strasznie dużo rzeczy, które ta Unia Europejska nam robi.
Tak, tak. I to nadal nie wszystkie.
Jest o wiele więcej. I tak jakby teraz nasuwa się takie trochę pytanie, no skąd idą środki na to wszystko? Jakby skąd to się bierze? No przecież pieniędzy sobie nie dodrukują, co chyba już wszyscy wiemy i wiemy, no jak to się kończy. Tak. Więc tak jakby... No jak to się skleja wszystko?
Skąd się biorą pieniądze i skąd możemy to czerpać? No, dokładnie. Unia Europejska działa już w dobry sposób, dobry taki zebrany, więc też jako jedna z części planu to właśnie to ustalanie budżetu i Unia Europejska ustala takie długoterminowe plany budżetowe, na przykład na lata 2014 i 2020, czyli no takie 6 lat. I maksymalną ilość pieniędzy, jaką mogą zainwestować, to około 1 bilion euro. To nie złoty, a euro.
Bardzo dużo.
I bilion.
To w takim razie złotych to będzie w tym momencie około 3-4 biliony? No, to tak. Euro to jest takie 3 złote mniej więcej, chyba tak. 3-4. No więc to są pieniądze niewyobrażalne i tak jakby nam w ogóle trudno je sobie jakkolwiek przyjąć do głowy, więc tych pieniędzy jest dużo. No i oczywiście to nie jest też zagadka, skąd one się biorą. To są po prostu podatki, które płacimy my. No ale jednak...
Ale korzystamy z tego bardzo, więc tak jakby...
To nam się zwraca, to nam się zdecydowanie bardzo, bardzo zwraca, a...
Tak, i Unia Europejska tak jakby nie trzyma tych pieniędzy dla siebie. To jest też tak, że każdy z państw członkowskich dostaje wyznaczoną ilość właśnie... Każdy z państw jest zawarty w tym planie budżetowym i dostają pieniądze odpowiednio
dokładnie,
do swoich potrzeb.
Ale też cały ten budżet nie jest tajny. My możemy go sobie zobaczyć, sprawdzić. Istnieje nawet Twitter. Istnieje Twitter, ale też Facebook. I to jest po prostu budżet. Sprawdźcie sobie i tam są wszystkie informacje właśnie, na co idą pieniądze, na co w tym momencie, na co są plany, więc to nie jest tajne, to jest widoczne dla wszystkich, każdy może zobaczyć, co się w danym momencie dzieje tak naprawdę z częścią jego pieniędzy.
Tak, tak i tak jakby tylko 6% idzie jakby do administracji Unii Europejskiej, wszystkie inne pieniądze idą, tak jakby wracają do obywateli. Więc tak, to wszystko możecie zobaczyć, sprawdzić, a jak coś się nie podoba, to zawsze możecie się odwołać do Unii. Więc...
Aczkolwiek nie słyszałam, żeby były jakieś takie problemy z tym, bo jednak... No,
te raczej dostajemy dużo,
i te inwestycje zyskujemy. Są takie, no... przyjemne dla nas, obywateli Unii. Więc Unia Europejska inwestuje dużo,
tak, w swoich
obywateli. Ma pieniądze. Zdecydowanie pieniądze. I tak na przykład w latach 2014-2020, właśnie na ten budżet, o którym Ty mówiłaś, który został zaplanowany na te lata, Unia Europejska zainwestowała ponad 460 miliardów euro w unijne regiony same, tak, na pomoc im. I teraz właśnie chciałybyśmy się też skupić bardziej na tym, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy aspekt tego. Dokładnie w jakie...
jakie aspekty, pola?
Jakie pola te pieniądze idą, bo jest ich naprawdę dużo. I my wybrałyśmy, myślimy, dla nas takie...
Najbliższe
i najciekawsze. I chcemy właśnie omówić dokładnie, co Unia Europejska dla tych aspektów robi, i są to, zaczynamy tutaj od ekologii, po kulturę,
która jest teraz bardzo ważna, ekologia, no
tak,
to jest temat.
Sprawy społeczne, zatrudnienie, przemieszczanie się między krajami, ale również na przykład pomoc humanitarna
i azyl też dla ludzi, no
dokładnie. Więc myślę, że teraz przejdziemy i po kolei omówimy każdy z nich.
No tak, mówimy ciągle o tym, co nam daje Unia Europejska, i jeszcze wracamy do tego, dlaczego nam to daje i jak to możliwe, że nam to daje. Jak
mówiliśmy,
to wszystko
już
jest...
budżet, wiemy, jakie mamy pieniądze, i teraz tak, sprawdźmy, co z tymi pieniędzmi robimy.
No to tak jak mówiłyśmy, Unia jest za tym, żeby być solidarnym we wszystkim, co nas dotyka, więc no na przykład zmiany klimatu dotykają całego świata, ale Unia Europejska robi co może, przynajmniej żeby na terenie...
I jednoczy w tych działaniach wszystkie
tak,
państwa,
tak,
zgodnie ze swoim hasłem.
Zjednoczeni w różnorodności.
Dokładnie tak. I chce, żeby państwa współpracowały i miały jakiś wspólny cel.
Tak.
No i przy okazji się rozwijały też.
No tak, tak, tak. No i na przykład nieuregulowaną migracją. No niestety jest duży problem migracyjny. I Unia stara się tym państwom, które są tym dotknięte, pomóc jak najbardziej. No, dlatego też Unia przeznacza też część swojego budżetu właśnie na zlikwidowanie tych problemów. I żeby kreować tą wspólną, pomyślną przyszłość Unii Europejskiej, powstał tak zwany europejski konsensus w sprawie rozwoju. Unia Europejska w tym konsensusie właśnie z maja 2017 roku zapisała, jakie wartości, no nie wartości, ale pola są dla nich najważniejsze i w czym najbardziej, na co chcą postawić, aby móc się rozwijać i aby właśnie zabezpieczyć te pola przed wszystkimi kryzysami, jakie tylko staną nam na drodze. Więc no na przykład Unia Europejska stwierdziła, że jednym z najważniejszych jakby płaszczyzn, o które musimy zadbać, no to właśnie jest to ubóstwo i wyeliminowanie jego przyczyn. Dlatego też duża część budżetu idzie na przykład zapewnienie podstawowej przynajmniej żywności, opieki zdrowotnej, kształcenia. No tak jak właśnie to jest jedna z najważniejszych działań, no to to oczywiście jest ta społeczna część. Unia stara się też zapewnić odpowiednią infrastrukturę transportu i energetyki, no i dbania właśnie o tą czystość środowiska, aby wszystkie zmiany, które są wprowadzane, były dla naszego świata jak najbardziej korzystne. Nie tylko, że my z tego skorzystamy, że nam się ułatwi poruszanie, ale
że nie pokolenia
tak,
po
będą mogły z tego korzystać.
Dokładnie, że też jakby no, po prostu Unia Europejska w ramach tej współpracy i rozwoju chce, żeby nasza planeta i nasze społeczeństwo rozwijało się w środowisku po prostu zdrowym, ale też żeby miało po prostu gdzie i jak się rozwijać, bo
tak,
powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli nie zatrzymamy ocieplenia klimatu i tego, co się dzieje teraz, no to po prostu...
To nawet niezależnie co zrobimy, nie będziemy mogli się z tego cieszyć długo.
Dosłownie, po prostu nie będziemy mieli czym oddychać. I tutaj myślę, że trzeba zrobić bardzo ładne przejście do, myślę, że jednej z najważniejszych tak jakby zmian i pomysłów, które Unia Europejska chce wprowadzić, czyli tak zwanego Europejskiego Zielonego Ładu.
Okej, więc tak jak obiecałyśmy, jak Maja obiecała, przechodzimy do tematu Zielonego Europejskiego Ładu.
Ładu. Tak, ład. Ładnie, ładny, zielony ład europejski.
Tak, więc może Maja przybliżysz nam... Wiecie, pewnie każdy z Was słyszał, nawet była u nas w szkole debata na ten temat, którą też my...
Też oczywiście powiedzieliśmy. Ale tak, no to tak przybliżając temat, no to Europejski Zielony Ład to jest taki projekt Unii Europejskiej, dzięki której to był do roku 2050 większość krajów ma się stać neutralnie klimatyczna?
Tak, klimatyczna neutralnie, neutralnie klimatyczna.
No.
Co oznacza, że po prostu ograniczenie wytwarzania dwutlenku węgla ma być no, maksymalne. Mają nawet no, plan tam o 50%.
No ogólnie to ma być, takiego wiele, wiele zmian wprowadzonych na terenie wszystkich krajów członkowskich oraz w ogólnej gospodarce Unii Europejskiej, które mają prowadzić do polepszenia po prostu stanu klimatu.
Tak, no jak wiecie, temperatura na świecie ciągle rośnie i po prostu no, celem jest ograniczenie właśnie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia. No, tak, żeby nie było wyżej, bo potem no, czekają nas straszne konsekwencje.
Tak, i aby to osiągnąć właśnie, żeby jakby ochłodzić troszeczkę, że tak powiem, cały nasz...
Atmosferę i klimat.
Dokładnie.
Tak.
To Komisja Europejska przedstawiła właśnie takie, właśnie ten Europejski Zielony Ład, który stanowi tak naprawdę dotychczas chyba taki najbardziej ambitny i taki naprawdę, no wcześniej zawsze było, o, segregujmy śmieci,
tak, coś tam,
pamiętajcie, żeby prąd oszczędzać, no wody też nie, a tutaj ten Europejski Zielony Ład to jest takie
naprawdę bardzo poważne.
Poważna i taka ostra reakcja, tak naprawdę właśnie ambitna, tak jakby, okej, jest problem, który my widzimy, my go doświadczamy, my go odczuwamy i musimy zadziałać, więc właśnie tak, powstał taki pakiet środków, który... No tak jakby no, zakłada jakieś zmiany, ale przy okazji tak jakby też będzie wspierał wszystkich nas, czyli jakby obywateli, ale również firmy przedsiębiorców do przystosowania się do tego Zielonego Ładu.
Dokładnie i to wszystko dzięki Urszuli von der Leyen, która zaproponowała w ogóle podejście do tego tematu tak na poważnie.
Mhm.
I to pokazuje, że jednak to motto zjednoczenia no, jest najważniejsze, na przykład też tutaj. Bo jeżeli po prostu nie będziemy współpracować razem, to się nie uda, więc najważniejsze jest, abyśmy się zjednoczyli i szli z tym dalej.
Dokładnie. I w tym momencie tak naprawdę 20% budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 właśnie było przeznaczone na inicjatywy związane z klimatem, a w tych nadchodzących latach tak naprawdę to będzie jeszcze bardziej wzrastać, bo to jest temat, który wysuwa się tak naprawdę
na prowadzenie.
No dokładnie, jest po prostu najważniejszy. I tak naprawdę takim fundamentem tej polityki proklimatycznej, klimatycznej, jak zwał, tak zwał, jest tak zwany unijny system handlu emisjami.
Po prostu to, co wytwarzamy, czy to w produkcji masowej właśnie.
No, przemysły, transport, wszystkie takie emisje chcemy, żeby były po prostu Unia Europejska. Tak, żeby były w racjonalny sposób coraz bardziej ograniczane. Też na przykład pod względem kosztów. I państwa członkowskie uwzględniły także krajowe cele, czyli w każdym kraju jakiś konkretny cel, w zakresie ograniczenia tej emisji w różnych sektorach, czyli na przykład właśnie, tak jak mówiłyśmy, w transporcie, w budownictwie, w rolnictwie, czyli tak naprawdę każdy kraj dostał jakiś taki cel.
Tak, takie wytyczne.
Wytyczne, do którego momentu jakby on musi to wszystko obniżyć, więc to jest naprawdę, to jest, że tak powiem, przekalkulowane, przeliczone.
Tak, dlatego też państwa nie są pozostawiane same sobie. Dostały wytyczne, ale dostaną też pomoc, żeby sfinansować wszystkie te działania w transformacji.
Zdecydowanie, więc to no tutaj na pewno my wszyscy odczujemy wpływ tego i miejmy nadzieję, że odczujemy to też nie pod względem, nie wiem, wzrostu cen, czy jakichś wyrzeczeń, do których będziemy musieli sprostać, ale też po prostu temu, że będzie się tam coraz lepiej żyło i że przyszłe pokolenia będą miały miejsce do życia i będą mogły jakkolwiek żyć na tej planecie, która po prostu nie spłonie.
Tak, więc nawet jeżeli będziemy musieli trochę rzeczy odrzucić, to musimy mieć tą wizję lepszego świata po prostu przed nami i się tego trzymać.
I tej wizji na pewno trzyma się Unia Europejska i tak, do takiej tak. właśnie dąży.
Okej, no więc skoro mówiłyśmy teraz o tym przekazywaniu świata młodym i tak naprawdę właśnie to, że teraz Unia Europejska i ludzie dorośli chcą właśnie stworzyć tą przestrzeń dla młodych do życia po prostu, to czy oprócz tego robi coś dla młodych?
Dla młodzieży, która już teraz,
która już teraz jest i już tak naprawdę ma jakikolwiek wpływ, no bo nie ma, nie wiem, 6 lat, tylko jest na przykład w naszym wieku, za chwilę będzie pełnoletnia.
Tak, i młodzież tutaj w tym temacie jakby do 25 roku życia po prostu ludzie, tak Unia Europejska to
postrzega,
tak. No i tak Unia robi bardzo, bardzo dużo dla młodych ludzi. No na przykład też zanim zacznę mówić o tych wszystkich programach, to powiem też, że rok 2022 jest ogólnie rokiem młodzieży, który ma pomóc właśnie młodym ludziom w odbudowaniu jakby poczucia normalności, że tak powiem. Po całym tych latach pandemii Unia daje bardzo dużo pieniędzy na to, aby młodzi mogli znowu wejść do normalnego życia, korzystać z tego, co daje im świat. Dlatego przeznaczają właśnie pieniądze na programy. I to jest jeden z największych, najbardziej pieniężnych planów, jakie Unia kiedykolwiek zrobiła, bo poświęcili na to pieniędzy sporo.
Ale jak zresztą na większe rzeczy. No ale to dobrze.
Tak, tak,
dobrze.
Ale tutaj jednak stwierdzili, że pomóc młodym jest jedną też z najważniejszych rzeczy.
No jest to po prostu inwestowanie w przyszłość.
Tak, no bo przecież to my niedługo będziemy w posiadaniu tego wszystkiego. No to i my to będziemy musieli się też zająć, więc muszą nas przygotować do
dokładnie.
Życia. No więc tak, Unia Europejska przeznacza właśnie, mówię, dużo pieniędzy na przykład zapewnienie dobrej nauki młodzieży, żeby każdy z nich miał możliwość dostępu do właśnie wykształcenia. I na przykład, tak jak mówiłyśmy, program Erasmus+. Jest to właśnie taki unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia i po prostu pozwala młodzieży podróżować po Europie, aby po prostu się dokształcać.
Ale też poznawać inne kultury, po prostu poznawać ludzi.
Tak, tak. I nawet
łączyć się, wspierać nawzajem.
I oprócz tego też, nie wiem, chcecie zdobyć doświadczenie zawodowe, to proszę bardzo, zapisujecie się na program i jedziecie, nie wiem, na przykład do Włoch uczyć się robić pizzę, jeżeli to jest waszym marzeniem, więc tak jakby
nie ma ograniczeń, naprawdę można. I dzięki też tej strefie Schengen to nie jest jakoś bardzo skomplikowane i wszystko jest możliwe, więc to jest tak naprawdę fajny aspekt.
Tak, i mamy też coś takiego jak Europejski Korpus Solidarności i jest to taka inicjatywa, która pozwala osobom młodym wyrazić taką solidarność poprzez branie udziału w działaniach na rzecz swojej społeczności i na rzecz mieszkańców, czyli po prostu Unia Europejska daje możliwość zbierania się w grupy i pokazywania, co, na czym zależy młodym ludziom. Mhm. Daje nam głos i
możliwość tak jakby też w pewnym momencie zdecydowania, co się dzieje z naszym światem.
No dokładnie tak. I co jeszcze możemy powiedzieć?
No może na przykład ten program gwarancji dla młodzieży, to poszło naprawdę bardzo dużo kasy, bo to...
Prawie 9 miliardów
prawie
euro.
Prawie 9 miliardów euro, to jest naprawdę dużo.
I to chodzi o to po prostu, że Unia Europejska gwarantuje zatrudnienie młodzieży. I tutaj właśnie mówimy już o tym od 16 do 25 lat właśnie tej starszej młodzieży. Po prostu daje gwarancję, że każdy młody człowiek, który ma już możliwość pracowania, otrzyma w ciągu mniej więcej 4 miesięcy od tej daty, kiedy może zacząć pracować, dostanie konkretną i korzystną ofertę. Po prostu da możliwość, żeby ten młody człowiek poszedł w środowisko pracy i miał możliwość zarabiania własnych pieniędzy i rozwoju w tym kierunku.
Dokładnie, ale na przykład też, jeżeli nie konkretnie praca, to uzyska praktyki albo kształcenie w kierunku jakiegoś konkretnego, obranego sobie zawodu. Więc myślę, że też jest cudowne, bo to jest po prostu, no tak jakby już w tak młodym wieku kształcenie ludzi pod konkretne zawody, które oni sobie sami obrali, tak? I są w tym tak, zainteresowani, po prostu rozwijanie tych zainteresowań czy jakiejś pasji.
Więc po prostu Unia daje na to pieniądze, a my, jeżeli już jesteśmy zdecydowani, po prostu będziemy mogli nimi rozdysponować.
Tak, i myślę, że tutaj jest to no, dla nas bardzo ważny temat, ogólnie ten temat młodzieży. Jeżeli ktoś z Was byłby nim bardziej zainteresowany, chciałby dowiedzieć czegoś więcej, to są właśnie platformy, do których po prostu można to sprawdzić. I to jest Facebook, tak. European Youth, EU i Twitter pod tą samą nazwą.
Tak, i oprócz tego jest też strona Eurodesk, to tam dostajecie informacje ogólne, nie tylko na temat młodzieży, tylko ogólnie na temat tego, co Unia Europejska oferuje. I właśnie, jeszcze temat, który, jeżeli chodzi o młodzież, jest bardzo ważny. Jeżeli macie 18 lat...
A tak, to jest ważne.
To jest naprawdę niesamowite i ja zamierzam, Maja też...
My jeszcze chwilę musimy poczekać, ale...
Trochę poczekamy, ale skorzystamy, jak przyjdzie nasza kolej. Unia Europejska... daje możliwość 18-latkom na podróż po wszystkich krajach członkowskich. No, nie, po prostu robisz listę, wybierasz kilka państw członkowskich, zgłaszasz się do konkursu, w którym po prostu odpowiadasz na kilka pytań o Unii i zaznaczasz...
Proste. Tak. No ale... I co jest najważniejsze?
Jeżeli Ciebie wylosują... dostajesz bilety na pociąg lub jeżeli trzeba statek albo autobus.
Wszystko tylko oczywiście właśnie nie samolot, tylko taki bardziej ekologiczne rzeczy,
tak.
Które łączą się z tym Zielonym Ładem, czy
tak,
właśnie, nie,
właśnie
pociąg,
też,
statek, no co tam
żeby
będzie.
Też można było patrzeć na zmieniającą się przyrodę albo infrastrukturę mijanych państw, tak żeby po prostu poczuć tą jedność Unii Europejskiej i po prostu dostaje się darmowe bilety na taką wakacyjną podróż po państwach,
tak,
które chce się zwiedzić.
Sfinansowany jest przejazd każdy, to co tylko wy musicie sobie zapewnić jako podróżujący, to jest ewentualnie nocleg
i jedzenie.
I wyżywienie, ale no, tak jakby już wielka część tego wszystkiego jest sfinansowana, no bo jakby wszystkie przejazdy i to jest niesamowita szansa na po prostu przygodę, przeżycie, poznanie kultur, no i dla wielu spełnienie marzenia.
Tak, tak. Więc... I możecie podróżować przez miesiąc. Do miesiąca.
Do miesiąca, tak, maksymalnie.
Więc no, myślę, że to jest naprawdę właśnie duża szansa. Ja zamierzam z tego korzystać, bo no i mam nadzieję, że nam się uda. Po prostu no, taki jest też cel w sumie Unii, żeby poczuć, że wszyscy jesteśmy no, wyjątkowi, ale też możemy korzystać ze wszystkiego. Bo jako, że jesteśmy w tej Unii, to
dokładnie,
wszystko
że...
też...
To jest
dla
nas.
Otwarty dla nas.
Dokładnie. I jeżeli będzie, znaczy myślę, że no każdego to zainteresuje i jeżeli faktycznie macie te 18 lat ukończone, a i ważne jest to, że tylko raz możecie wziąć udział w tym konkursie.
Właśnie w tym roku, w którym skończycie 18 lat, te wakacje.
Dokładnie.
Musicie się
i
zapisać.
Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, no to wejdźcie na te strony, które wcześniej podawałyśmy, czy właśnie albo ten Eurodesk, albo European Youth EU, Twitter czy Facebook, ale też po prostu na stronie europa.eu/topics-youth.pl.
Tak, po prostu takie informacyjne. Myślę, że wpiszecie cokolwiek, Unia Europejska, informacje.
Wyjazd za darmo
tak.
I Wam coś na pewno wyskoczy. Także no, znaleźć nie jest problem. I zapisać tam też nie jest problem ani jakoś dużo wysiłku. Jedyne co, ale to chyba przyjemne, to zaplanować podróż.
Tak, oprócz tego testu, ale to jesteśmy zapewnione, że to nie jest nic trudnego. Myślę, że podstawowa wiedza i możecie też korzystać z internetu.
No właśnie, więc to naprawdę nie jest nic skomplikowanego.
Okej. Okay. No miło się gadało.
Miło się gadało.
Dowiedziałyśmy się, znaczy
my wiedziałyśmy
to wszystko,
oczywiście.
Ale wy na pewno dowiedzieliście się dużo nowych, ciekawych rzeczy. Wiecie teraz już z czego możecie skorzystać, jakie prawa Wam przysługują na terenie Unii, dzięki Unii.
Ale też gdzie możecie sprawdzić jakieś dodatkowe rzeczy.
Tak, myślę, że...
I tak naprawdę dużo, rzeczy jest dla Was.
Tak.
I macie absolutne i pełne prawo z tego korzystać.
I warto.
Warto.
Więc mam nadzieję, mamy nadzieję, że po wysłuchaniu naszego podcastu skorzystacie z tego, wyjdziecie na strony, poszukacie trochę więcej informacji do rzeczy, które Was zainteresowały. My byłyśmy tutaj tylko tak, żeby Wam podrzucić parę tematów i jeżeli ktoś z Was będzie po prostu bardziej zaciekawiony, to zgłębi na własną rękę.
Dokładnie.
Więc my myślimy, że to na chyba ten moment to będzie już koniec.
Tak.
Jeżeli przyjmiecie nasz podcast,
jeżeli wam się
bardzo
spodobało,
chętnie, to może będzie kolejna część, kolejny odcinek.
Czemu nie?
Czemu nie?
Ale tak, no na razie tym podróżniczym i młodzieżowym akcentem kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało.
Bo nam się podobało, myślę.
Nam się podobało i że miło nas się słuchało. Nasz sprzęt nie nawalił i nie było zagłuszaczy w tle.
Tak, tak.
I co? Widzimy się
na kolejnym, albo nie na kolejnym, ale myślę, że jeżeli to pójdzie do naszej społeczności szkolnej, to widzimy się na korytarzu.
Widzimy się na korytarzu i może w jakiejś gazetce szkolnej, może w następnym odcinku. No gdzieś jeszcze zobaczymy.
Tak, albo może na wycieczce pociągowej.
Może na wycieczce pociągowej.
Po Unii.
Może na jakimś Erasmusie, wyjeździe, warsztatach. Opcji jest dużo. A tymczasem my znikamy na spacer.
Tak, my też idziemy w swoją podróż.
Dokładnie, i też po Unii Europejskiej, gdyż jesteśmy w Polsce, a w Polsce leży.
I dostała się do niej w 2004 roku. No dokładnie. Więc kończymy to tym akcentem.
Dziękujemy.
Dziękujemy.